Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i dzisiaj będziemy mówić na temat modlitwy pańskiej, Ojcze Nasz. Oczywiście w takim wprowadzeniu, ponieważ każde ze słów tej modlitwy, każdy z wersów tej modlitwy będziemy omawiać w poszczególnych katechezach, bo to przecież modlitwa pańska. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. I w odpowiedzi na tę prośbę ucznia Pan Jezus powierza swoim uczniom, powierza swojemu Kościołowi podstawową modlitwę chrześcijańską. Święty Łukasz podaje krótki jej tekst, tam występuje 5 próśb, Święty Mateusz wersję poszerzoną, 7 próśb, a tradycja liturgiczna, czyli ta tradycja, kiedy my modlimy się podczas liturgii Kościoła, przejęła tekst Świętego Mateusza, a więc tę wersję poszerzoną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Taki tekst został przyjęty w tradycji liturgicznej, w tradycji katechetycznej Kościoła. Później bardzo wcześnie przyjął się także w liturgii zwyczaj dodawania tak zwanej doksologii na zakończenie modlitwy pańskiej. Doksa, czyli chwała, oddanie chwały Bogu. W Didache dodajemy, bo Twoja jest potęga i chwała na wieki. Konstytucje apostolskie dodają na początku także królestwo, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. I ta właśnie formuła została przejęta również w modlitwie ekumenicznej. Natomiast tradycja bizantyjska, pochwała, dodaje Ojca, Syna i Ducha Świętego, a więc wymienia Trójcę Świętą, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała Ojca, Syna i Ducha Świętego na wieki. Mszał rzymski rozwija tę ostatnią prośbę, ale nas zbaw ode złego. Mszał rzymski, czyli mam na myśli już liturgię mszy świętej, liturgię Eucharystii, rozwija w wyraźnej perspektywie oczekiwania błogosławionej nadziei i w perspektywie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa ponownego jest to aklamacja wypowiadana przez całe zgromadzenie. Mianowicie kończy się modlitwa pańska podczas modlitwy eucharystycznej, czyli ostatnie słowa, ale nas zbaw ode złego. Zwróćmy uwagę, że podczas mszy świętej nie mówimy amen po tej modlitwie. Nie mówimy amen, dlatego że modlitwa ta jest kontynuowana przez głównego celebransa, przez księdza, który przewodniczy mszy świętej i mówi: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Czyli ta ostatnia prośba, ale nas zbaw ode złego, zbaw nas ode złego, jest kontynuowana w modlitwie wypowiadanej przez celebransa. To jest kontynuacja. Zbaw nas ode złego, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. I tutaj jest ten moment nadziei. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy, że jest kontynuacja tej ostatniej prośby. Jest prośba o miłosierdzie nad nami, byśmy byli pełni nadziei, oczekując przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wówczas po tej modlitwie celebransa, po tej modlitwie księdza przewodniczącego liturgii, występują słowa: bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. To mówi zgromadzenie liturgiczne, to mówimy my wszyscy. To jest ta doksa, która jest dołączona no nieraz choćby w kościołach na zachodzie podczas modlitwy pańskiej. Więc tutaj mamy ten moment liturgiczny. A modlitwa pańska to jest modlitwa, która streszcza nam całą Ewangelię. Gdy Pan Jezus przekazał nam tę formułę modlitwy, dodawał: proście, a będzie wam dane. Każdy może więc kierować ku niebu różne modlitwy według swoich potrzeb, bo te potrzeby są no, podobne w zasadzie nasze potrzeby, chociaż w tych konkretnych sytuacjach naszego życia różne. Ale dobrze jest, kiedy kierujemy te nasze różne modlitwy według swoich potrzeb, zaczynając zawsze od modlitwy pańskiej, która pozostaje modlitwą podstawową. Rozpoczynajmy zawsze od tej modlitwy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ewangelie często mówią, że Pan Jezus modlił się. Modlił się publicznie i prywatnie, modlił się w dzień i w nocy, wobec innych i w samotności, w miejscach zaludnionych i z dala od ludzi, na wyżynach i na nizinach. Pan Jezus się modlił. Były to także chwile szczególne podczas życia, a więc moment chrztu w Jordanie, przed wyborem 12 apostołów, przed tym, gdy Piotr wyznaje, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a więc wyznaje bóstwo Jezusa, to, że Jezus jest Bogiem, podczas przemienienia na górze Tabor, przy wskrzeszeniu Łazarza, podczas ostatniej wieczerzy, w Ogrodzie Oliwnym, na krzyżu, po zmartwychwstaniu, przed wniebowstąpieniem. To są te momenty, w których także Chrystus się modli. Gdybyśmy z Ewangelii chcieli wynotować fragmenty, gdy Jezus się modli, naucza modlitwy, mówi o modlitwie, mówi o związku modlitwy z życiem, a nie rozchodzeniu się modlitwy i życia. Gdy mówi o związku modlitwy z miłosierdziem, gdy mówi o związku modlitwy z postem, to nas bardzo dużo nauczy, gdybyśmy sobie te fragmenty wypisali. Warto zatem z Ewangelii wynotować te fragmenty, bo Jezus był wypełniony modlitwą. Modlitwa była tchnieniem Jego życia, był zawsze z Ojcem, był zawsze zwrócony ku Ojcu, a nie plecami do Ojca. Rozmawiał z Ojcem z uwielbieniem, to pierwsze, z uwielbieniem, i po drugie wstawiał się za ludźmi. Ale zwróćmy uwagę, że modlitwa Jezusa to nie jest tylko sprawa Jego ziemskiego życia, bo Pan Jezus mówi, że po wniebowstąpieniu będzie prosił Ojca. Mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście, ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam. A więc wstawia się za nami cały czas. Autor listu do Hebrajczyków powie, on zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Czytamy o tym w 7 rozdziale listu do Hebrajczyków. On zawsze żyje, żeby się wstawiać za nami. Modlitwa Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, to jedno z modlitwą Chrystusa zmartwychwstałego. Uwielbiając Ojca i wstawiając się za innymi, wstawiając się za ludźmi, potrzebującymi modlitwy, potrzebującymi wstawiennictwa, potrzebującymi wsparcia, Kościół robi to, co czyni Chrystus, bo Kościół jest ciałem Chrystusa i nie może robić nic innego, niż czynił Chrystus. I dlatego zapytajmy także dzisiaj siebie, kiedy rozpoczynamy mówić o modlitwie Ojcze Nasz, o modlitwie Pańskiej, co myślimy, jak myślimy o Bogu, co, kim Bóg jest dla mnie, kim Bóg jest dla nas. Kiedy myślimy Bóg, to o kim myślimy? Przypomnijmy sobie, co powiedział Chrystus, jak polecił nam się modlić. Wy, gdy się módlcie, tak mówcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Kim jest Bóg zatem w twoim życiu? Oczywiście mamy różne doświadczenia Ojca, ale Bóg nam się objawił. Nieraz ludzie zachowują się tak, jakby nie znali swojego Ojca. I to wówczas jest dramat. Ludzie tak bardzo potrzebują więzi rodzinnej z rodzonym Ojcem, tak bardzo nieraz starają się, żeby poznać Ojca. Każdy potrzebuje Ojca. A jaki wysiłek wkładamy w to, żeby poznać naszego Ojca, który jest w niebie, do którego się modlimy, z którym rozmawiamy, może nie znając Go, bo Go nie poznajemy. Gdy myślisz o Bogu, to o czym myślisz? To czy myślisz o Nim, czy o czymś tam po prostu sobie? Czy myślisz o Bogu jako o Ojcu najlepszym, najwspanialszym, tym, który prowadzi twoją historię, czy też o jakimś zachukanym strażniku przykazań, który chce tylko przyłapać cię na czymś i skląć i wrzucić do piekła. Takiego Boga nie ma. Takiego Boga nie ma. To jest Bóg urojony, którego sobie jakiś obraz tworzymy niejednokrotnie w naszych głowach i w naszych sercach. To nie jest wtedy Bóg prawdziwy. Zobaczcie, Żydzi, gdy się modlą, nie modlą się do jakiegoś tam Boga, do Boga dalekiego, do Boga niesprecyzowanego, do kogoś tam. Żydzi modlą się do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, do Boga konkretnego. To jest Bóg znany, bo jest Bogiem moich przodków, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest Bóg, który jest znany z pokolenia na pokolenie. Jakże miałbym nie znać Boga, skoro mój ojciec znał Boga, skoro mój dziadek znał Boga, mój pradziadek znał Boga, mój prapradziadek znał Boga. Jakże ja miałbym nie znać Boga? To jest Bóg znany, to jest Bóg, który wszedł w historię ludu, który tworzy tę historię. To jest tak samo Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba i mój. To jest ten sam Bóg, który nam uczynił wielkie rzeczy. I gdy Żydzi opowiadają swoją historię wyzwolenia, nie mówią, jakie wielkie rzeczy Pan im uczynił, ale że Bóg uczynił nam wielkie rzeczy. Nie opowiadają o historii swojego narodu jako o historii odrębnej od tego, który opowiada. To jest również historia opowiadającego. I to jest również nasza historia. To jest moje teraz, to jest moje wczoraj, to jest moje jutro. Więc gdy myślisz o Bogu, o kim myślisz? Czy potrafisz nawiązać z Nim osobową relację, jak z Ojcem, nawet gdy nigdy nie miałaś Ojca, bo zmarł, bo odszedł, bo są różne sytuacje. Ale ten Ojciec jest od zawsze i będzie, jest Twoim Ojcem. Bóg jest Twoim Ojcem. Masz Ojca, dlatego nie jesteś sierotą. Bóg Cię usynowił w Jezusie Chrystusie. Bóg nie chciał być już tylko stwórcą, stworzycielem nieba i ziemi, ale zapragnął być Ojcem. Stąd na przykład starsi pamiętają, kiedy kardynał Wyszyński, sługa Boży, rozpoczynał swoje kazania i w czasie kazań zwracał się nie inaczej jak dzieci Boże. Bo nawet w tym prostym skierowaniu swoich myśli do ludu Bożego, do ludzi, kardynał Wyszyński zwracał uwagę, że jesteś dzieckiem Bożym, dziecko Boże, dzieci Boże. Jakiś czas temu, już dosyć dawno, gościł w Polsce taki amerykański ewangelizator, ojciec kilkorga dzieci, Josh McDowell, i opowiedział swoją historię. I mówił tak. Urodził się jako najmłodszy z rodzeństwa. Jego ojciec był alkoholikiem. Nieustannie bił matkę. I Josh już jako, czyli ten opowiadał, ten ewangelizator, Josh już jako mały chłopiec nienawidził go, swojego ojca, i życzył mu śmierci, bo ciągle pił i bił matkę. Rodzina się rozpadła. Siostra tego Josha popełniła samobójstwo, jeden z braci uciekł, najstarszy podał rodziców do sądu i Josh w takich relacjach, w tym wszystkim nie mógł wierzyć, że Bóg istnieje, że Bóg może istnieć. No bo jak? Na uniwersytecie poznał jednak inteligentne towarzystwo, które mu zaimponowało. Zburzyli jego pogląd na chrześcijan, jako na idiotów, jako na nieudaczników, jako na oderwanych od rzeczywistości. Lecz w trakcie dyskusji z nimi, gdy zaczęto mówić o Bogu, Josh zdenerwował się tak bardzo, bo to ciągle w niego uderzało, że postanowił w końcu ośmieszyć chrześcijaństwo i naukowo je obalić, zebrać argumenty naukowe przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko uczniom Jezusa, przeciwko Jezusowi. I zaczął pisać przewodnik apologetyczny, książkę, z której dziś jest zresztą chyba najbardziej znany. Ukończył ją po 13 latach, więc zbierał sporo tego wszystkiego, ale okazało się, że nie zrealizował w niej swojego zamiaru, gdyż pewnego dnia podczas pracy nad nią, kiedy zbierał argumentację przeciwną, doznał olśnienia i wykrzyknął: Biblia mówi prawdę. Dochodził do wiary później jeszcze przez pół roku, zmienił się, wybaczył ojcu, powiedział mu, że go kocha, to szok jest, prawda, że w ten sposób nawrócenie wywołało w nim taką przemianę. Gdy doznał poważnego wypadku i leżał nieruchomo w szpitalu, odwiedził go ojciec, ten, który pił i bił matkę. Po raz pierwszy nie był pijany, gdy go odwiedził w szpitalu. I wtedy zaczęli obaj płakać. Po chwili ojciec powiedział, że jeśli Bóg faktycznie istnieje i to On tak zmienił życie Josha, to też chce się Mu powierzyć. 14 miesięcy później jego ojciec umarł z powodu zniszczonej alkoholem wątroby, bo nie wytrzymała, była tak już jak sito. I około 100 ludzi zdążyła się nawrócić przez ten czas, widząc zmianę w życiu jego ojca. Około 100 ludzi, widząc zmianę w życiu ojca. Patrzcie, jaka lawina nawróceń. Ze względu na to, że ktoś przez 13 lat zbierał argumenty przeciwne uczniom Jezusa i Jezusowi, a doszedł do wniosku, że to Jezus ma rację i się nawrócił. Josh powiedział także: moje dzieci słyszały 100 razy kocham Cię, bo jesteś stworzone na obraz Boży. Warto, żeby dzieci słyszały takie słowa. Kocham Cię, bo jesteś stworzone na obraz Boży. Podkreślał przy tym, że dzieci mocno wierzą w to, co rodzice o nich myślą. Jeżeli wiedzą, że mają wartość, to do niej dorastają. Zatem warto dzieciom pokazywać to, że mają wartość, że są wartościowe, że są kimś, że kochamy je, ponieważ są naszymi dziećmi, ale kochamy je także dlatego, że są stworzone na obraz Boży, bo są dziećmi Bożymi i mają nieskończoną wartość. I każdy z nas ma taką wartość przed Bogiem. Bo zobaczmy, przeżywaliśmy to ostatnio, celebrując święta paschalne, że Bóg nie wahał się, by z miłości do Ciebie poświęcić Syna za Ciebie. Zobaczcie, jaką zapłatę dał Bóg. To znaczy, że przed Bogiem masz nieskończoną, ogromną wartość, wartość wieczną masz przed Bogiem. I Bóg Ci o tym mówi poprzez Syna, którego posyła na krzyż. Jesteś dla mnie wartościowy, kocham Cię ponad wszystko, mówi Bóg. I jeżeli Ty wiesz, że masz taką wartość przed Bogiem, to wówczas jest szansa, że zaczniesz do niej dorastać. Jeżeli Bóg jest Twoim ojcem, a Ty jesteś Jego dzieckiem, to znaczy, że Bóg zaryzykował stworzyć z Tobą rodzinę, że Bóg zaryzykował wziąć Cię pod swój dach, że jesteś dziedzicem Bożych obietnic, że wreszcie ludzie patrząc na Ciebie mogą widzieć Ojca. Nieraz krewni, znajomi spoglądają na dzieci, zwłaszcza przy spotkaniach rodzinnych i mówią: a uśmiech ma po tatusiu, oczy po mamusi, usta po tatusiu, no i tak dalej, i tak dalej. A co Bożego ludzie mogą dostrzec w Tobie, ludzie mogą dostrzec we mnie? Jakie rysy Ojca nosimy, Ojca, który jest w niebie, jakie rysy w sobie nosimy? Czy możemy te rysy dzisiaj sobie nazwać? Albo co sprawia, że stajemy się karykaturą swojego Ojca, że ludzie w ogóle nie zobaczą Ojca, że zamazujemy w sobie obraz Ojca, w sobie i w innych, podczas relacji z nimi? A Chrystus uczył nas, że Bóg jest najlepszym, doskonałym Ojcem. 189 razy powtarza nam to w Ewangeliach. A jaka była relacja Jezusa do Boga w niebie? To była relacja Syna do Ojca. Syna do Ojca. 189 razy nam o tym mówi. Ile ma jeszcze o tym nam mówić? Ile razy? Całym sobą o tym mówi. Nie tylko słowami. Ja mam relację z Bogiem. Pan Jezus objawia imię Boga. Imię Boga to jest Ojciec. Jedynie Syn ma prawo mówić, wymawiać to imię do Ojca. Ja nie powiem do kogoś na ulicy, prawda, że to jest mój Ojciec, bo to nie jest mój Ojciec. Mam prawo mówić do mojego Ojca, że to jest mój Ojciec. Jedynie Jezus wie, że Bóg jest Jego Ojcem. Nawet gdy Żydzi się na to oburzają, a Pan Jezus mówi: Abba, to znaczy mój tatusiu. to nie jest tylko ojciec taki urzędowy, tak jak się pisze w papierach, ojciec, imię ojca. Nie, nie, to jest tatuś, to jest mój tatuś i tak by wypadało pisać w papierach, mój tatuś. Bo to jest Abba. To jest oczywiście skandaliczne bluźnierstwo dla Żyda. Mimo to Pan Jezus, mimo tego, że było to uważane za bluźnierstwo, Pan Jezus tak uczy swoich uczniów, tak uczy nas, tak uczy modlić się i powierza uczniom, czyli powierza nam imię swojego Ojca. To znaczy, chce, żeby to był też nasz Ojciec. Wyobraźmy sobie sytuację, że rodzina przyjmuje pod swój dach sierotę. Dziecko. I dziecko zostaje obdarzone miłością, zaczyna wchodzić w tę rodzinę i przychodzi rodzony syn tych rodziców, którzy przyjęli to dziecko, do swojego, przychodzi ten syn do swojego przyrodniego brata i mówi: wiesz co, chciałbym, żebyś zwracał się do moich rodziców, mamo i tato, są twoimi rodzicami. Wszystko, co posiadam, jest twoje, daję ci to. Chciałbym, żebyś zwracał się do moich rodziców, mamo i tato, to są też twoi rodzice. To mówi Chrystus do nas. Jezus bardzo kocha swoich braci. Jezus bardzo nas kocha, czyli mówi do nas: chciałbym, żebyś zwracał się do mojego ojca. Ojcze, tatusiu, to jest twój ojciec. Mówi do nas Chrystus. I mówi: ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To znaczy, ojcze, bądź ojcem także dla nich. Modlitwa w Jezusie jest czymś w nim najgłębszym, najintymniejszym, najczulszym, najufniejszym. Duch powtarza w Jezusie ciągle imię Ojca, imię Abba. To samo źródło bije przecież w nas. Ten sam Duch Święty bije w nas. Ale jest oczywiście to źródło w nas niejednokrotnie zamulone przez grzech, przez niewiedzę, przez ignorancję, przez odmowę. Jest zamulone, stąd mówimy jak Samarytanka: Panie, dawaj nam zawsze tej wody, tej czystej wody przy studni. Pamiętacie spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni? Panie, dawaj nam zawsze tej wody, właśnie tej, która nie jest zamulona. Bo w tobie woda jest krystalicznie czysta, źródlana, wspaniała. Czyli dawaj nam swego ducha, by modlił się tak w nas, jak my nie potrafimy się modlić. Święty Paweł mówi, że Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który co woła? Co woła? Abba, ojcze. Właśnie ten duch posłany do naszych serc woła: Abba, ojcze. Dlatego daj mi ducha, daj mi wody żywej. Zawsze dawaj mi tej wody. Kiedy wołanie Abba wychodzi z naszego wnętrza, odnajdujemy swoją prawdziwą tożsamość. Bo uznając Ojca, odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. A zostaliśmy stworzeni, aby być dziećmi Bożymi. Jesteśmy w świecie miliardami twarzy. Miliardami. Ale zarazem jesteśmy odbiciem jedynego oblicza Boga, Ojca. Oblicze Chrystusa jest jedynym obrazem Ojca, Boga, Ojca. Możemy to przeżywać w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźni, we wspólnocie. Możemy być obliczem jedynego Boga, miliardy twarzy. I Duch próbuje nas dzisiaj przekonać, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś dzieckiem, które Bóg kocha, na które Bóg czeka, które Bóg nazywa swoim synem, swoją córką. I dlatego możemy być dumni z tego, że Bóg jest naszym Ojcem. Możemy być dumni z naszego Ojca, niezależnie od tego, jak potoczyły się losy naszych rodzonych ojców. Nasz Ojciec jest Bogiem i chciał nas za dzieci. To nie jest tak, że my się przymililiśmy. Myśmy się odwrócili plecami do Ojca, plecami do Boga. Pokazaliśmy Mu plecy. Ale On chciał nas za dzieci. On jest tym, który jest. Dlatego często wypowiadajmy tę modlitwę, której Chrystus nas nauczył i o której będziemy także w kolejnych katechezach już szczegółowo sobie mówić.